Gdzie chciałem do was powiedzieć na temat takie krótkie słowo, znaczy nie wiem, bo wiecie jak to u mnie jest, ja mówię krótkie, a później jest długie, więc mam nadzieję, że będzie krótkie, ale chciałem takie słowo zachęty dla was przekazać na temat wiary. Powiedzmy wiara wszyscy.
Wiara.
Wiara. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, przeczytam fragment od 1 do 8 wiersza. Powiedział im też Jezus podobieństwo, przypowieść o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez cały czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Tak? Więc w związku z tym, że Pan Jezus mówi, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada, to jeszcze raz przeczytajmy, co on powiada. Chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż wzleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Więc mamy tutaj taką przypowieść, gdzie Jezus mówi o modlitwie. I ona się zaczyna, że powiedział im przypowieść o modlitwie. Że powinni zawsze się modlić i nigdy nie przestawać się modlić. Tak? I teraz wymalował przed ich oczami obraz. Obraz sędziego, może adwokata, który był biegły w tym i był prawdopodobnie skuteczny, ponieważ ta wdowa wybrała jego właśnie sobie, żeby pozałatwiał jej sprawy, tego sędziego. I przychodziła do niego i naprzykrzała mu się. Tak? Czyli to była taka sytuacja, ja myślę, moglibyśmy sobie wyobrazić dzisiaj takie sytuacje w naszym życiu, kiedy mamy coś do załatwienia. I mamy tutaj też na sali osoby, które coś załatwiały sobie. W urzędzie miasta, w urzędzie gminy, w urzędzie meldunkowym, niektórzy coś załatwiali sobie w wojsku, jakieś sprawy mieszkaniowe, wiem, że tu jest taka jedna osoba. Coś może załatwiałeś sobie w dziekanacie na uczelni, to jest jedno z trudniejszych miejsc, jakie istnieją dla studentów. Może próbowałeś coś załatwić, nie wiem, u administratora swojego domu, żeby coś tam poprawić, lub w jakiejś firmie, z którą podpisałeś umowę i ona nie świadczy usług tak jak trzeba, tak? Wiecie, i tutaj jest taka sytuacja, że ta kobieta, ta wdowa, ona była osobą bardzo taką nakręconą i nastawioną na osiągnięcie celu. Ponieważ ona naprzykrzała się temu sędziemu. Nie była to taka sierotka, która po prostu przyszła raz, zapukała do drzwi, przepraszam, czy można? Nie można. No i poszła do domu i więcej nie wróciła. Tak? Tylko ona otworzono jej drzwi, ona weszła, wstawiła tam jedną nogę, później drugą nogę, później się pokazała, później się umówiła, później przyszła drugi raz, później przyszła trzeci raz, później przyszła czwarty raz. Jest powiedziane, że ten, do którego przychodziła, nie był wcale dobrym człowiekiem. Jest powiedziane, że on o sobie samym powiedział. Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. Więc to był człowiek skuteczny w załatwianiu spraw między ludźmi, ale w stosunku do innych ludzi, w stosunku do Boga, nie miał żadnego szacunku. Po prostu, można dzisiaj byśmy powiedzieli, że był bezczelny drań. Pyszałek. Ale, wiecie, czasami tacy ludzie potrafią być bardzo skuteczni w załatwianiu spraw. Więc ona się mu naprzykrzała. Nie zbiło ją to z tropu, że on był osobą, która po prostu mówiła, nie, nie załatwię tego dla pani. Za takie pieniądze nie wezmę się za tą sprawę. Moje honorarium wynosi tyle. Jak pani chce pomocy, to proszę przyjść z czymś konkretnym. Albo mógł powiedzieć, nie, to nie jest moja specjalizacja, takimi case'ami, jak to mówią prawnicy, się nie zajmuję. To nie jest moja broszka. Więc tej kobiety nic nie zniechęcało. Ona wracała. Dzień dobry. To ja. Ta-dam. Uboga wdowa. czy tam prawdopodobnie jej nazywają ubogą wrogą, tylko mówił, aż ta Helena znowu. Albo tam Stefania, albo jakaś inna, Marta. Boże, i ona znowu. Wiecie, i ona robiła tylko jedną rzecz. Ona po prostu tylko naprzykrzała się temu sędziemu. Ona nie miała żadnej innej recepty. Ona nie powiedziała, otruję mu kota. Nie wpadła na pomysł, że obiecam mu, że mu zapłacę, a później mu nie zapłacę. Nie miała, nie jest tu nic opisane, że miała jakąś przekonywującą argumentację. Ona miała tylko jedną rzecz przekonywującą. Jaką? Co robiła? Naprzykrzała się, tak? I robienie komuś przykrości to nie jest coś, co powinno być cechą chrześcijan. Jednak Pan Jezus mówi, że to jest przypowieść o modlitwie. O tym, że powinniśmy się ciągle modlić, zawsze modlić i nigdy nie przestawać się modlić. Stawia nas w miejscu, w którym jesteśmy konfrontowani z brakiem odpowiedzi, którą Bóg dla nas w końcu ma. I Bóg nas zachęca, że jeżeli chcemy modlić się tak, jak On chce, żebyśmy się modlili, a modlitwa, jak wiecie, nie zmienia naszego serca, no przepraszam, nie zmienia Bożego serca, ale nasze, więc Bóg wie, że drogą do tej zmiany naszego serca i w końcu uzyskania odpowiedzi jest to, żebyśmy byli ludźmi, którzy dobijają się i domagają się, chcąc uzyskać odpowiedź. Nie przestają prosić. Więc on, ten sędzia, pod naporem tego po prostu magla, jaki ona mu zgotowała, w końcu powiedział, już mam dosyć. Nie wiadomo, do czego ta kobieta może się posunąć. W końcu przyjdzie mi na trzaskę. Tak powiedział, przyjdzie i uderzy mnie w twarz. Tego nie chciałbym przeżyć, to by była hańba. I to jest taka... Znam takie kobiety. To się może źle dla mnie skończyć. Wezmę ją w obronę. I teraz Pan Jezus mówi, słuchajcie, co On powiedział. Pan Jezus mówi, słuchajcie, co On powiedział. Co On powiedział? On powiedział, że wymiękł. Mimo, że z ludźmi się nie liczył, Boga się nie bał, On po prostu nie wytrzymał i w końcu mówi, dobra, już chcę mieć święty spokój z tą babą. Załatwię to dla mnie. Tak? Musimy też wiedzieć, że w tych czasach, w których żył Jezus, wdowieństwo to był jeden z najtrudniejszych tak materialnie i społecznie stanów, w jakim można było być. Dzisiaj to jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj mamy już tam ci, którzy pisali opery, napisali Wesołą Wdówkę. Jest taki utwór w muzyce poważnej. W dzisiejszych czasach wdowa może sobie nieźle radzić. W tamtych czasach kobiety były żonami i przede wszystkim wychowywały dzieci. Jak mąż umierał, dzieci się nimi zajmowały. Jeżeli nie miały dzieci, albo miały dzieci małe i były wdowami, były w bardzo trudnym położeniu, ponieważ nie miały środków do życia. Więc Jezus mówi, że to jest taka osoba jak my, kiedy czegoś nam naprawdę poważnie brakuje i czegoś się u Boga domagamy, żeby to otrzymać. Jak mówi, weźcie siebie, wstawcie się tutaj pod tą przypowieść, tak? Bo przypowieści są przenośniami, paralelami do naszego życia. I podstawcie się tutaj. Wiedzcie, że Bóg, chociaż jest dobry, liczy się z ludźmi, zwraca na nich uwagę, jest pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, On weźmie w obronę tych, którzy w dzień i w nocy wołają do Niego, żeby uzyskać od Niego pomoc. I zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie w tą stronę szli z naszym życiem. Tak? I teraz ktoś może powiedzieć tak, ale to jest taka forma fanatyzmu. Czy nie można by po prostu tak po prostu poprosić i otrzymać? Tak po prostu. Nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście Bruce Wszechmogący film. Ostatnio mi jedna osoba przypomniała ten film i zapytała się, o co bym poprosił Boga, jakbym otrzymał taki dar bycia tym Bruce'em Wszechmogącym. Tak, ja oczywiście odpowiedź na to pytanie znalazłem, jak jeszcze byłem dzieckiem i Boga nie znałem, jak słuchałem przypowieści o złotej rybce. Bo ja przy pierwszym, jak on powiedziała trzy rzeczy o złotej rybce, to ja powiedział, pierwsza rzecz by była taka, że proszę o jeszcze trzy dodatkowe.
Wtedy bym spełnił sobie tam 3. Jakbym dochodził do 6, to bym znowu powiedział jeszcze 3. I bym ją trzymał w słoiku. I później jedno z życzeń było, żebyś nigdy nie zdechła. A jedno, żebym cię nie musiał karmić. I o ciebie pamiętać. I żebym ten słoik z tobą mógł stać w ciemnej piwnicy. I bym był ustawiony jak Alibaba. Na resztę życia. Więc kiedy mi ta osoba przypomniała to, to po prostu ja nie miałem problemu, żeby co powiedzieć, co ja bym odpowiedział Bogu. Ale przypomniałem sobie ten film Bruce Wszechmogący. I przypomniałem sobie, jak wielkie przekleństwo zaczęło spadać na niego, kiedy on mógł zacząć wypowiadać swoje życzenia i jakie zamieszanie wprowadził do swojego życia, jak doprowadził do tego, że opuściła go kochająca osoba, jak zaczął zmieniać warunki przyrody, tak, że zaczęły następować kataklizmy, trzęsienia ziemi, głód, katastrofy. W końcu doszedł do takiego miejsca, że nie chce być Bogiem. Nie chce mieć możliwości proszenia o tak w każdym momencie. Wiecie, ja myślę, że dobrze jest, żebyśmy my zawsze pozostali ludźmi, mimo tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I rozumieli też to, że tak jak Jezus naucza, to tak ma wyglądać nasze życie. Potrzebujemy domagać się od Boga rzeczy, na których nam zależy. We dnie i w nocy. Ale jak wiecie, Pan Jezus powiedział w jednej przypowieści, że będziemy wysłuchani nie ze względu na co? Na nasze wielomóstwo, ale ze względu na co? To nie jest podchwytliwe. Na naszą wiarę. Proszę, Michał, widzicie? Jak małżeństwo błogosławi, od razu cała mądrość spływa na człowieka. I odwaga przychodzi. Więc Jezus mówi, że nie ze względu na wielomóstwo, ale ze względu na wiarę, tak? Ale teraz, wiecie, tutaj jest powiedziane, że ona we dnie i w nocy mu się naprzykrzała. No to jak z tym wielomóstwem jest? Gdzie jest zawarta wiara? W czym się zawiera wielomóstwo? A w czym się zawiera wiara? Gdzie jak tą sprzeczność rozkminić? I teraz wiecie, fantastyczne jest, że ta cała historia kończy się w ten sposób, bo ja urwałem 8 werset, jak zauważyliście, jak macie swoje Biblię otwarte, ponieważ Jezus mówi tak. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Więc Jezus mówi nam, że taka postawa tej wdowy, która domaga się i walczy, ona właśnie w ten sposób pokazuje swoją wiarę, że uzyska to, o co prosi. Nie jest to kobieta, która siada z jakimiś koralikami na taboreciku lub z jakimś kubeczkiem przed biurem najbogatszych ludzi i liczy, że ktoś jej w końcu dom kupi. I siedzi sobie, wyobraźcie, przed takim, nie wiem, Urzędem Rady Ministrów albo przed Business Center Club i ciągle jak każdy przychodzi, to mówi, kup mi dom, kup mi dom, kup mi dom. Jezus mówi, że przez wielomóstwo nie będziemy wysłuchani, że będziemy gdzieś siedzieć, powtarzać jakąś mantrę. Nie wiem, daj. Jak to jest w przypowieści Salomona napisane, że pijawka ma 2 córki. I one mają na imię daj. Takie są ich imiona. Nie dość, że bliźniaczki, nie dość, że córki, to jeszcze takie same imiona. Daj. I wiesz, więc Jezus mówi, nie w ten sposób otrzymacie przez wiarę. Ale wiara to jest coś, co się manifestuje aktywnie, kiedy my naprawdę wierzymy. Zaczynamy coś widzieć, zaczynamy coś dostrzegać. I teraz chciałbym jeszcze 2 wersety dzisiaj wam przeczytać, żeby tak dopełnić tej ilustracji. Najpierw definicja wiary z listu do Hebrajczyków. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Nie będę rozwijał całej, bo ona jest dłuższa 2 razy, ale ten początek. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Biblia Gdańska mówi, że wiara jest gruntem rzeczy, których się spodziewamy. Fundamentem, ziemią, podłożem, poręką mówią inne słowa. Więc wiara, rzeczownik, bo radość to czasownik, tak jak tydzień temu mówiliśmy, ale to sobie przesłuchajcie, jak nie byliście. Tutaj wiara jest rzeczownikiem, jest tym czymś, co posiada człowiek, jest pewnością, jest dowodem, który posiada człowiek, który przychodzi do Boga, żeby domagać się u Niego, żeby On odpowiedział. Wiecie, i w martwej religii, gdzie ludzie nie mają żywej relacji z Jezusem, nie mają na czym stanąć. Oni mogą stanąć tylko na praktyce religijnej, na przykład na powtarzaniu modlitwy. Z nadzieją, że w którymś momencie to wyszczerbione kółko zahaczy jakiś tam kolejny trybik i może coś pchnie się do przodu. Nie mówię, że to nie są dobre rzeczy. Myślę, że ci ludzie, ich serce się zmieniają, kiedy trwają w takiej modlitwie. Przez całe życie oczekują od czegoś. Może nawet coś fantastycznego wymadlają. Ale nie są to ludzie, którzy liczą, że Bóg zstąpi i zmieni okoliczności ich życia. Sprawi, że doświadczą uzdrowienia. Sprawi, że doświadczą zaspokojenia swoich potrzeb. Sprawi, że otrzymają realną odpowiedź i że zobaczą wypełnienie tego wersetu w Biblii, że Bóg jest Bogiem tak samo na niebie, jak i na ziemi. I że modlitwa, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, nie dotyczy tylko w nieba, ale właśnie dotyczy ziemi. Żebyśmy my mogli tego zobaczyć. Wiesz, więc zachęcam Cię, żebyś tego rodzaju wiarę pielęgnował w swoim życiu, to znaczy wiarę, która jest pewnością, która przekłada się na działanie. Później tutaj czytamy w całym tym liście do Hebrajczyków, cały 11 rozdział jest powiedziane o, my nazywamy to bohaterowie wiary, tak to zresztą jest ten rozdział 11 zatytułowany. Mamy wymienione ludzi, mamy wymienionych różnych ludzi i każdy z nich coś osiągnął, coś zdobył, do jakiegoś miejsca doszedł. I wszędzie cała ta lista, dlatego bohaterowie wiary, bo ona zaczyna się od takiego stwierdzenia, że oni to zrobili przez wiarę. Ok? Czyli zrobili coś, byli aktywni w czymś, doświadczyli czegoś, ale to nie było samo doświadczenie, w tym była zawarta pewność, poręka, fundament tego, że zmierzają w dobrym kierunku i w ten sposób walcząc, w ten sposób wierząc, otrzymali to, o co wierzyli. Tak? I teraz wiecie, mamy taki dylemat w naszym życiu, że no dobrze, no ale czy wierzyć to znaczy działać? Wiecie, na jesieni mogę teraz zdradzić, bo wczoraj przygotowywałem takie wydarzenie na jesień. Będziemy mieć brat Ami znowu do nas przyjedzie we wrześniu i chcę, żeby on zrobił taki wykład nam, cały dzień wykładów lub dwa dni wykładów na temat takiego starodawnego konfliktu od wieków budzącego podziały, a mianowicie wiara, a uczynki. Bo apostoł Jakub, mniejszy, młodszy, syn Alfeusza, napisał w swoim liście, że co zbawia, uczynki czy wiara? Czy Abraham coś zrobił i dlatego został usprawiedliwiony, czy dlatego, że wierzył? Tak? A jego brat w Chrystusie, apostoł Paweł, z Tarsu, napisał w tym samym momencie, że Abraham nic nie osiągnął przez to, że coś zrobił, ale przez to, że wierzył. Wczoraj zostawiłem te dwa wersety na takim mini plakacie, który przygotowuję i mówię, to jest po prostu niesamowite. To nie dziwne, że chrześcijanie mają problem, skoro tych dwóch apostołów, oni tutaj w tych dwóch zdaniach wygląda na to, że się biją ze sobą. A to wszystko zawiera się w jednej Biblii. Tak? Oczywiście mamy tam pewne przesłanki, których apostoł Piotr wspomina, bo mówi, że nie wszystkie rzeczy z listów Pawła są zrozumiane, czy właściwie zrozumiane i należy je właściwie wykładać i właściwie zrozumieć. Ale wiecie, kiedy ja to czytałem, to miałem taką myśl, że ja gdzieś w sercu mam wyjaśniony ten konflikt uczynki i wiara. Bo wiem, że wiara bez uczynków jest martwa, jak mówi słowo. Wiara musi zawsze zawierać w sobie takie podejście uprzykrzające się. Dążące do osiągnięcia celu. Tak, jeżeli mamy wiarę, to będziemy jak bohaterowie wiary, którzy przez tą wiarę coś osiągają. Nie dzieliłem się z tym przez SMS-y z Łukaszem i Łukasz powiedział, no to jest ciekawe. I wiecie, tak rozmawialiśmy, tam wymieniliśmy chyba jeden czy dwa SMS-y i do mnie dotarło, że to jest z wiarą, jest trochę tak jak z chrztem Duchem Świętym. Jezus powiedział, że będziecie wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym. Będziecie zanurzeni w ogniu. Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Nowymi językami mówić będą. Na chorych ręce kłaść będą. I tak dalej. Jakby coś zatrutego wypili, to nie zaszkodzi im. I teraz wiesz, możemy świetnie nauczać o chrzcie Duchem Świętym. A kto zaczyna rozumieć, czym jest chrzest Duchem Świętym? Nie ten, kto słucha o chrzcie Duchem Świętym. Tylko ten, kto zaczyna przeżywać to napełnienie Duchem Świętym. Kto wierząc, bo Słowo Boże mówi, że otrzymujemy Ducha Świętego nie z uczynków, ale przez wiarę, list do Galacjan mówi. Kiedy my wierząc, że my Ducha otrzymujemy, zaczynamy Go otrzymywać przez tą wiarę i zaczynamy Go doświadczać. I wtedy ktoś może nas pytać i się pytać, a czy Ty przeżyłeś chrzest z Duchem Świętym? I my nie mamy problemu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. ponieważ jest to naszym przeżyciem, jest to naszym doświadczeniem. I jak ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym, kiedy narodziłem się na nowo, to mnie koledzy moi pytali, ci, którzy nie byli ochrzczeni Duchem Świętym. Jesteś ochrzczony Duchem Świętym? Ja mówiłem, jestem. A po czym ty poznałeś? Bo otrzymałem dar języków. No i co? I masz ten dar? Mam. I co możesz z tym robić? Mogę modlić się. To pomódl się. Ja mówię, no to stań tu obok. I się zaczynałem modlić innymi językami. Oni mówią, faktycznie. I też tego chcieli. Okay? I wiesz, nasze życie, wiecie, pamiętacie jaki fragment z nauczania Jezusa, kiedy on powiedział, że błogosławieni nie są ci, którzy słuchają jego słów, ale ci, którzy wykonują te słowa. Myślę, że te słowa leżą bezpośrednio w wierze, są zanurzone. Ponieważ Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania słowa. Ale nie ze słuchania takiego, jak my tutaj mamy, tylko z posłuszeństwa słowu. Czyli w tym znaczeniu, w jakim to słowo zawiera, to są dwie rzeczy, które zawsze idą w parze. Dociera do ciebie słowo od Boga i od razu uruchamia ciebie do działania, ponieważ ty nie tylko słyszysz, ale w tym jednym słowie zawiera się również posłuszeństwo, żeby pójść za tym. I zaczynasz doświadczać przemiany. Więc jeżeli modlisz się z wiarą do Boga, to jesteś osobą, która nie odpuszcza, która naprzykrza się, która dobija się, która kołacze, która żąda, domaga się, żeby zobaczyć to, co do których rzeczy ma grunt, ma pewność, ma przekonanie, że są wolą Bożą dla Niego i dla niej, tak? Teraz pytanie jest na koniec już zupełnie. To jest z Ewangelii Łukasza 17 rozdział. To jest rozdział wcześniej. Bo jest pytanie, to w takim razie ile tej wiary potrzeba? Wiesz, myślę, że z tą wiarą jest tak samo właśnie, ja porównuję to tak dla swoich potrzeb. Nie wiem, czy to jest doskonałe porównanie, ale porównuję to do chrztu Duchem Świętym. Bo jeżeli kogoś się spytamy, czy przeżyłeś chrzest Duchem Świętym, to ta osoba nam zaraz powie, czy przeżyła. Jeżeli pytamy się kogoś o wiarę, to przez to, że mamy złą definicję wiary, to nie potrafimy szybko na to odpowiedzieć. Mówimy, czy wierzysz, że będziesz uzdrowiony? No chciałbym. Tak? Ja zawsze mam... A jak bardzo byś chciał? No bardzo, bardzo. Ile możesz zapłacić za to? To tu się opłaty przyjmuje za modlitwy? Nie, tylko tak... Pomagam. Dojść do pewności wiary, jaka ona jest. Wiesz, jeżeli ktoś przeżył chrzest Duchem Świętym, mówi tak, przeżyłem chrzest Duchem Świętym, jestem napełniony Duchem Świętym. Mówię innymi językami, na przykład, tak? Albo modliłem się o chorych, albo głosiłem słowo i taka odwaga na mnie przyszła i po prostu i ogień był, i tam wypędziłem demony, i prawda? I to ja wiem, ja jestem oszczony Duchem Świętym. Ale teraz co z wiarą, tak? Jeżeli uwierzyłeś, że Jezus jest twoim Panem, że On otworzył tobie drogę do zbawienia i ktoś się ciebie pyta, czy spotkamy się w niebie, to co odpowiadasz? Odpowiadasz to, co wierzysz, tak? A wiara to jest twoje doświadczenie, które miałeś wtedy, kiedy przyszedłeś do Boga i powiedziałeś, Jezu, wierzę, że moje grzechy poszły razem z tobą na drzewo krzyża i tam zawisły, w moje miejsce, tak? I dzisiaj ktoś się ciebie pyta i wiecie, nawet jeżeli zapytamy o twoją wiarę w zbawienie, to też to widać, bo się z kogoś zapytamy, czy ty wierzysz, że będziesz pewnego dnia z Panem? I to widać, bo człowiek od razu odpowiada, wierzę, że będę. Dlaczego? Bo jest to jego doświadczeniem. To jest w coś, co on wszedł, to jest miejsce decyzji, on przeszedł przez tą decyzję. Człowiek, który nie podjął decyzji pójścia za Panem, oddania Mu życia, wejścia w przymierze, nowe przymierze przez Jezusa Chrystusa, on będzie mówił, no będę, nie będę, no kto to wie, wiesz, to jest to loteria. Kto to wie, co tam po śmierci jest człowieku. Ale człowiek, który słysząc Słowo Boże, stanął w miejscu i powiedział, Boże, nic nie wiedziałem, coś słyszałem, coś wiedziałem, ale teraz ja to robię na serio. Ja wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem całego świata, wliczając w to mnie. Jesteś Mesjaszem. Jeżeli to było świadome u Ciebie, to ono pozostaje w Twojej świadomości. Tak? Czy spotkało Cię kiedyś coś ważnego w Twoim życiu, czego dzisiaj już nie pamiętasz? Chyba, że to był wypadek samochodowy, po którym nastąpiła amnezja. To tylko jeden przypadek ważnych rzeczy, które się wydarzyły, których nie pamiętamy. Pozostałe, które dokonały się w przytomności, a były ważne, zawsze pozostaną w naszej pamięci. Nie musimy osobom, które się pobierają, mówić do nich tak. Tylko pamiętajcie, coście teraz powiedzieli. Pamiętajcie, żeście tu stali. Pamiętajcie, co tam w Urzędzie Stanu Cywilnego powiedzieliście. Pamiętajcie, że był taki dzień. Pamiętajcie to wesele, pamiętajcie. Czy nie pamiętasz? To się pamięta. Nie daje się rady, przychodzi się problemy, ale pamiętać się zawsze pamięta. Nawet jak to były złe decyzje, to się je pamięta. Ponieważ są naszym doświadczeniem. Więc jeżeli ja się ciebie pytam, czy pewnego dnia spotkamy się w niebie, to co ty mi odpowiadasz? Antek.
Pamiętam.
Pamiętam.
Okay. Będziemy.
Będziemy?
Tak.
Wierzysz też o mnie? Aleluja. Można wierzyć. Kiedy miłość uszczelnia serce, można być pewnym też w stosunku co do innych. Okej, okay. Więc teraz jest pytanie, no to ile tej wiary? To ile tej wiary potrzeba, tak? Że jak mocno trzeba wierzyć? Wiesz, to zawsze jest widoczne. Jezus powiedział tak, 17 rozdział Ewangelii Łukasza, 5 wers. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przenieś się w morze, usłuchałby was. Więc teraz Pan Jezus mówi, że nie trzeba wiele wiary. Wystarczy, że będziemy mieć tyle, co ziarnko gorczyczne. Tak? Musztardy takie, wyjęte z musztardy takie ziarenko. Z takiej niemielonej, francuskiej. To jest właśnie ziarenko gorczycy. Tak? Po prostu i sobie po prostu... To Jezus mówi, wiecie, wy mówicie, przydaj nam wiary. Jezus mówi, wystarczy mieć ziarenko i wystarczy, że to ziarenko zacznie działać i ty już jesteś w wierze i zaczynasz oglądać cuda. Tak? Wiecie, i przykładem dla nas, i to chcę, żebyście zapamiętali tą historię z tej, bo od tego zacząłem i w tym miejscu, w samym miejscu chcę skończyć, pamiętajcie, że ta kobieta, która, o której przypowieść jest, że naprzykrzała się i osiągnęła, mimo że naprzykrzała się złemu człowiekowi, który nie chciał jej posłuchać, to jest przypowieść o tym, żeby modlić się nie ustawać i to jest przypowieść o wierze, że w takich ludziach Bóg widzi wiarę, kiedy przychodzi, bo widzi, że oni są czynni w wierze. Ich wiara przekłada się na ich życie. Wiesz, myślę, żebyśmy mieli dużo mniej problemów w tak zwanym ewangelicznym chrześcijaństwie, nie musielibyśmy mówić, człowieku, ale ty, jak ty żyjesz? Czy ty żyjesz z Bogiem w ogóle? My często tak mówimy. I mamy jakieś rozdwojenie w naszych społecznościach, ponieważ ktoś powiedział, oddałem życie Jezusowi, ale wiesz, to ja tam nie wiem, no. Ale zakochałem się. Albo wiesz, no była taka okazja, no to co? Nie skorzystasz, nie dasz 200, żeby nie stracić 1000, no. Za egzamin na prawo jazdy. Wiesz, różne kompromisy popełniamy. Myślę, że wszystko jest związane z tym, że gdzieś popadliśmy w taki fałszywy dualizm rozdzielenia naszej wiary od naszego postępowania. Jezus mówi, korzystajcie z tej wiary, którą macie. Macie jej tyle, co ziarko gorczycy, może ktoś ma 2 ziarka, 3 ziarka, ale rób z tego użytek. Tak? I tą kobietę nam pokazuje, która przychodzi i mówi, załatw moją sprawę. Załatw moją sprawę. Załatw moją sprawę. Tak? A my rozgraniczamy to, my mówimy tak. Jak wierzysz, to wiesz. Co to znaczy wiesz? To bądź pewny. Bądź pewny tego, co Bóg powiedział. Jest pewny, jestem pewny. Jestem pewny przez godzinę jeszcze po nabożeństwie, jak słyszałem to jestem pewny. A później oddzielamy to i mówimy, no i żyj, jak Bóg przykazał. I robimy po prostu niepotrzebny podział, bo to jest jedno i to samo. Jeżeli czegoś nie potrafisz, użyj tej wiary, którą masz i zacznij nią obracać. Stań na Bożym Słowie. Przyjdź do Boga w momencie próby. Zacznij wołać do Niego. Zacznij mówić do Niego. Zacznij do Niego przemawiać. On powiedział, że jeżeli będziemy że mamy modlić się i nie ustawać, mamy być w Nim w ciągłej społeczności. Mamy się dobijać. Mamy szukać, mamy być pewni, że otworzy nam. I to ma być potwierdzone naszym przychodzeniem i działaniem. Wiecie, ja jako człowiek, który głosi Słowo Boże, często budzę się w takim miejscu, albo dosłownie się budzę rano jakiegoś dnia, albo budzę się tam któregoś dnia z taką myślą, że ja po prostu się chyba do tego nie nadaję. Chyba to nie ma sensu. gdzie każdemu mogą chodzić takie czarne lub jeszcze czarniejsze myśli na temat jego życia. U mnie to jest jedna z czarniejszych. Bo już 20 lat minie w tym zawodzie, niedługo. To jest czarna myśl, że mógłbym nie robić, musiałbym się przekwalifikować na ajenta stacji benzynowej. Nie wiem. Lub jeszcze coś innego. Są czarne myśli. A wiesz, w takich sytuacjach moja żona wie, już od pierwszych lat, jak pierwszy rok byłem pastorem, jeszcze mieszkaliśmy w akademiku, kiedy nachodziły mi takie czarne myśli, to brałem jedną poduszkę, kładłem na fotel, klękałem przy fotelu, kładłem głowę w tą poduszkę, na górę przykrywałem długą poduszkę mojej żony i darłem się. I wiem, Boże, jeśli mnie powołałeś! Iza próbowała jakieś naleśniki smażyć, a ja tam w tych dwóch poduszkach, żeby to było do wytrzymania dla sąsiadów i innych mieszkańców akademika. A ta poduszka była dosyć skuteczna. Chociaż nie wiem w sumie, ile tam mi było. Mi się, przepraszam, się wydawało, że prawie mi, że tylko Bóg mnie słyszy. W nocy też tak robiłem, no to wtedy mogło się trochę nieść, ale... A wiecie, powiem wam tak, żyję 25 lat z Bogiem, Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Wcześniej lub później zawsze odpowiedział. Amen. Czy ja się dobrze czułem w tych momentach, w których przychodziłem tą próbę? Fatalnie się czułem. Czy mi było lekko? Nie było mi lekko. Jak myślicie, jak się czuła ta po prostu kobieta, która, ta wdowa u Boga, która może miała dzieci na utrzymaniu, nie miała męża i ktoś ją chciał, nie wiem, pozbawić pola albo domu? Jak ona się czuła, muszą przychodzić do tego zgreda przez wiele dni i po prostu mówić, Panie, załatw mi Pan tą sprawę. Jak ona się musiała czuć? Kto by się dobrze czuł? Nikt się z nas dobrze nie czuje. To od razu z nas wychodzi. A co na to premier? A jak ten urząd skarbowy działa? A jak oni tak mogą? Czy w tym kraju? No takie sztandarowe teksty dasz. Czy w tym kraju to państwo? To mówi o naszych uczuciach, kiedy my się zmagamy z niemożliwościami, z załatwieniem spraw, z pokonaniem problemów. Wydaje nam się, że inni mają lżej, my mamy trudniej. Jezus mówi, ja chcę zobaczyć wiarę, jak przyjdę do was. Jak się z wami spotkam. Jaką wiarę? Tą wiarę, która jest zawsze czynna, która zawsze działa, która jest połączeniem akcji i pewności, która jest w sercu. Wiarę, która po prostu uruchamia człowieka do działań, pewność, która przelewa się na to, żeby coś zrobić. Że jeżeli zmagam się z czymś i nie wychodzi mi, to żeby prosić Boga, żeby dodał mądrości, żeby dodał objawienia, żeby pokazał, jak to zrobić, żeby otoczył mnie właściwymi ludźmi. To jest taka moja modlitwa jako pastora przez wiele lat, że Boże, kiedy się to wszystko uda, to Twoje królestwo na ziemi. Boże, dałbyś mi współpracowników. Modliłem się, daj mi współpracowników, daj! I Bóg dał. A ja później mówiłem, i dziękuję. Później Bóg mówił, już ich masz! Ja mówię, nie, gdzie? Nie widzę. Oni są, zobacz ich, zobacz, patrz na nich oczami wiary. Boże, otwórz moje oczy. No i pomału tam coś, jak przez mgłę, zacząłem dostrzegać cennych współpracowników. Teraz jestem w dobrym miejscu, coraz więcej widzę. Już przestałem prosić, żeby dał. Bo tych, co Bóg mi dawał ekstra, to są najtrudniejsze przypadki. Tych, których mam, to są najlepsze. Tylko, że ja nie widzę. Wiesz, i to jest kwestia właśnie tej modlitwy, tej ubogiej wdowy, która przychodzi. Masz problem z dziećmi. Szukaj Boga. Czy możesz wychować dobrze dzieci? Nie możesz. Możesz tyle, ile możesz. A ile możesz, to wiesz. Więc potrzebujesz Boga, tak? Powinieneś ciągle się modlić, nie ustawać, kłaść ręce na swoje dzieci, błogosławić je, jak śpią. Ktoś powiedział, całuj swoje dzieci na dobranoc, nawet jak już zasnęły. Potrzebny jest przepływ wiary, nawet jak śpią. To nie chodzi tylko o relacje i kontakt, ale chodzi o wiarę, żeby błogosławić dzieci, żeby powierzać je Bogu. Zobacz, ty jesteś narodzony na nowo. Czy twoi rodzice chcieli tego? Niektórzy nawet nie chcieli. A Bóg to sprawił. Dlaczego nie miałby sprawić dla nas, którzy chcemy? Żeby nasze dzieci były wierzące i kochały Pana i były dobrymi ludźmi. Amen? Ale to jest po prostu, bądź aktywny w tym. Nie siedź na fotelu jak człowiek, który ma złe zrozumienie wiary i który mówi, ten fotel to moja wiara, nadzieja i miłość. Bo to dobrze wygląda w momencie, kiedy wszyscy biegają dookoła i są sfrustrowani i porażeni troską, to ty wyglądasz jak bohater wiary. Ale później może okazać się, że wyprzedziła cię uboga wdowa, która spać nie dała tamtemu draniowi. Bo załatwiła to, czego pragnęła. I nie pozostała w jakimś miejscu nirwany chrześcijańskiej, że jakoś to będzie. Ale że przebiła się ze swoją pewnością. Więc Jezus się pyta, czy przyjdzie, czy znajdzie wiarę, jeżeli przyjdzie. Mówi, że Bóg, powiadam wam, szybko weźmie ich w obronę. Tych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. Którzy domagają się. Którzy wołają, oczekują i proszą. Amen. I to jest moje słowo na dzisiaj dla was. Jednak dałem radę dotrzymać obietnicy. Tylko pół godziny. Oczywiście mam pokusę, żeby gadać przez kolejne pół. To nie ukrywam. Ale dzisiaj pokusę pokonam. Przez wiarę. Okej. Okay. Dobrze, powstańmy razem. Powodlimy się. Później za chwilkę zrobimy ogłoszenia i zbierzemy nasze pieniążki. Ale chciałbym, żebyśmy się modlili, żeby Bóg zapieczętował to słowo w naszych sercach. Żebyśmy wrócili do Niego we właściwym momencie. Moja żona ma to słowo bardzo dobrze zapieczętowane na sercu, bo kiedy ja wstaję i mówię, kochanie, nie idę dzisiaj do kościoła. To ona jak w tym dowcipie mówi, kochanie, idzie, że jesteś pastorem tam. Więc to już jest żart. Ale później mówi, Marek, czy to tak nie było zawsze w naszym życiu, że im gorzej się czułeś, tym lepsze spotkanie było? No i co z tego? Nie chcę dzisiaj iść. No mówi, idź tam, Bóg na ciebie czeka. Zamykaj się tam w pokoju. Nie chcemy cię tu dzisiaj widzieć z rana z dziećmi. Włącz sobie tam muzykę i tam coś ci Pan powie. Nigdy ci nie zdradził, zawsze ci coś powiedział. Ja tam zamykam te drzwi i mówię, Boże. Musisz coś mi dać, bo moja żona w ciebie wierzy. I się zaczyna coś dziać. Tak? Więc nigdy nie ma takiego czarnego doła, żebyś nie mógł wyjść. Wiesz, inna sprawa też jest taka, że nie ma tak ubogich ludzi na ziemi, którzy by nie mogli innych obdarzyć swoim bogactwem. Nie ma tak ubogich ludzi na ziemi, żeby innych nie mogli obdarzyć swoim bogactwem. Nie ma tak ubogich ludzi na ziemi, żeby innych nie mogli obdarzyć swoim bogactwem. Zawsze jest to miejsce, bo Jezus mówi, zacznij od ziarnka gorczycznego. Zacznij z tego miejsca, w którym masz. I wystarczy, i uruchom to. I zobaczysz, co się będzie działo. Zobaczysz pomnożenie, zobaczysz rzeczy, które zaczynają się dziać. A później twoja wiara się pomnoży. Bo Bóg pomnaża tym, którzy obracają to, co mają. Amen. Ojcze, dziękuję ci za dzisiejszy dzień i dziękuję ci za to, że zachęcasz nas do wiary. Dziękuję ci, Panie, że dzisiaj cały zbór obdarzysz, Ojcze, zachętą, wiarą, mądrością, miłością i dobrym widzeniem rzeczy, które są wokół. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która jest autentycznie zdesperowana, żeby nie ustawała w wołaniu do Boga we dnie i w nocy, ponieważ Słowo mówi, że Pan weźmie w obronę, szybko weźmie w obronę tych, którzy we dnie i w nocy wołają do Niego. Ojcze, dziękuję ci, że ty nie jesteś nieczuły na ludzkie łzy człowieka, który woła do ciebie, wierząc, że mu odpowiesz. Panie, dziękuję ci, że wiara jest gruntem naszego życia, jest pewnością naszego życia. Panie, dziękuję ci, że wzmocnisz naszą wiarę i że podniesiesz nas i zwyciężymy. Ojcze, dziękuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy powiedzieli Amen.